Miałem okazję niedawno być na konferencji. To była bardzo ciekawa konferencja. Temat dotyczył różnych zmagań Kościoła z obecnym spojrzeniem na obyczajność, czy też moralność, czy chociażby seksualność człowieka. Chociaż konferencja była kameralna i nie wszystkie wykłady były dla mnie tymi, którym bym chciał szczególnie usłyszeć, albo były jakoś bardzo ubogacające, pośród nich były takie, które zapadły mi głęboko w pamięć. A najbardziej chyba jeden. Może nawet nie cały wykład, chociaż był świetny, ale jego konkluzja. Prelegent w zasadzie w ostatnim zdaniu powiedział: Szanowni Państwo, chciałbym Państwu powiedzieć, a cały wykład właśnie tego dotyczył, że cywilizacja zachodnia, taką, jaką znamy, no Europa, Stany Zjednoczone, no czy Kanada, no i tak, wiecie, cywilizacja zachodnia, wiecie, o co chodzi, co mam na myśli, ale tą, w której żyjemy i taką, jaka jest, chciałbym wam powiedzieć, że są symptomy, że po prostu się kończy. Że przychodzą znaki, są wyraźne znaki na podstawie tego, co przed chwilą mówiliśmy, a mówiliśmy o historii upadku różnych cywilizacji. Chciałbym wam powiedzieć, że są symptomy i pojawiają się znaki. Ale nie mogę tego powiedzieć. Chcę wam powiedzieć dzisiaj z pełną świadomością, że cywilizacja Zachodu nie ma symptomów. Ona już się właśnie kończy. Czy tego chcemy, czy nie, ten świat, jaki znamy, taki na przykład nasz europejski, warszawski, polski, on się po prostu kończy, koniec, kropka. Zadziwiające było to, że były argumenty na poparcie tej tezy, i w zasadzie jakby sobie wszystko poskładać, istotnie tak chyba jest. Oczywiście prelegent dodał, ale spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, to nie musi od razu oznaczać apokalipsy. No już przecież właśnie czytaliśmy i słyszeliśmy, że tych cywilizacji tyle upadało, rodziły się nowe, no po prostu taka kolej rzeczy. Musicie się przyzwyczaić do tej myśli, owszem, tak jak ją znamy, to jest jej koniec. Powiem wam, że chyba pierwszy raz usłyszałem to tak dosadnie i nagle poczułem lekką trwogę. Jasne, jako chrześcijanin, jako człowiek, który też zajmuje się teologią i tym, co w Bożym Słowie jest napisane, apokalipsa, objawienie i to, że przyjdzie kiedyś koniec tej ziemi, nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zabawne było dla mnie to, że koniec tego, co ja znam, wcale nie musi oznaczać końca ziemi. I to było dla mnie trudne do przegryzienia. Bo my sobie wyobrażamy, że jeżeli cywilizacja zachodnia upadnie, to musi być koniec świata. Okazuje się, że wcale nie. To chyba pada na podatny grunt, nieprawdaż? Przed chwilą widzieliśmy tysiące młodych ludzi, nie tylko młodych, będących w różnych miastach, na ulicach tych miast, próbujących zwrócić uwagę na to, że za chwilę ten świat przecież powinien się skończyć, skoro przewidywania naukowców mówią, że są różne. Ale jedne z nich, że do 2050 roku po prostu raz, że nie będzie czym oddychać, dwa, że zmiany klimatyczne spowodują takie turbulencje na całym świecie, taką najróżniejszą migrację, konflikty i tym podobne, że istotnie jesteśmy świadkami jakiegoś rodzaju końca. Dzisiaj się mówi o tym dużo. Dzisiaj wszyscy to przeżywają. Ale gdybyśmy się cofnęli 19 lat temu, może nie wszyscy pamiętają tutaj, ale prawdopodobnie większość z nas. Słyszeliście coś takiego jak pluskwamilenijna? Wtedy było podobnie i wszyscy wieszczyli, że cywilizacja i w ogóle świat zaraz zniknie tylko dlatego, że wszystkie samoloty zaczną spadać, elektrownie się powyłączają, twoje komputery zaczną chodzić i cię będą zjadać i tak dalej, i tak dalej. Okazało się to płonnymi obawami. Owszem, było parę jakichś małych wtop i gdzieś tam się pojawił rok 1900 w jakichś kalendarzach, ale to w zasadzie było wszystko i nie odczuliśmy tego na własnej skórze. Chwilę później, a i wcześniej, byli ludzie, którzy przewidywali, że specjalny układ księżyca, czerwony księżyc, pojawiając się w jakiś zadziwiający i szczególny sposób, wskaże nam czas, kiedy ten świat po prostu musi się skończyć. Inni patrzyli na kalendarz Majów. I patrząc na rok bodajże 2012, jeśli dobrze pamiętam, to będzie teraz, to już, teraz, w tym momencie. No i jakoś nie. zabawne jest też to, że poddajemy się tak bardzo tej atmosferze, że nawet w kościołach możecie znaleźć całe cykle nauczania dotyczące tego, że właśnie musimy się dzisiaj przygotować i nakupić konserw, bo ten świat się kończy prawdopodobnie i z pewnością da się uzasadnić to jakoś biblijnie. Myślę, że tutaj jesteśmy zgodni co do tego, że Pan Jezus powiedział, że nie będziemy wiedzieli, kiedy to jest i jak to wyjdzie. Co więcej, nie tylko historycznie, ale i biblijnie, możemy domniemywać, że to, co my rozumiemy jako koniec świata, wcale końca całego świata nie musi jeszcze oznaczać. Jak zatem mamy funkcjonować w pozycji, która cały czas i w schemacie, który cały czas nam pokazuje, że ten świat może się skończyć, cywilizacja się skończy. Na dodatek, jako chrześcijanie, jeżeli jesteś człowiekiem, który naśladuje Jezusa i chce za Nim podążać, czyta Boże Słowo i żyje w Duchu Świętym, masz świadomość, że jesteś tym, który nie jest z tego świata, tak samo jak Jezus powiedział. W związku z czym jesteś poniekąd jakby na wygnaniu, w swego rodzaju okupacji. I uwaga, nie chcę powiedzieć, że Kościół tutaj jest jakoś totalnie w Polsce kosmicznie prześladowany i tak dalej, ale Pan Jezus powiedział, że jako Boże dzieci będziemy prześladowani, więc nie możemy uniknąć tego rozumowania, że jesteśmy w obcym miejscu ze względu na to, jak świat wygląda. Bo jeżeli chcesz żyć według wartości, które Pan Bóg dał w swoim Słowie, według Ducha Świętego, którego dzięki Panu Jezusowi dzisiaj możemy żyć w pełni Nim, to musi się wyróżniać Twoje życie. To musisz mieć dylematy moralne, to musisz stać w miejscach, które są niewygodne, to musisz stać często w kontrze do tego, co świat pokazuje, myśli czy czym żyje. Jak zatem znaleźć się w sytuacji, kiedy wszyscy wieszczą koniec i cywilizacji, a może i świata, a gdzie jesteśmy my? Mamy to pogłębiać, mamy o tym mówić, mamy przerażać wszystkich jeszcze bardziej, czy też mamy uspokajać? Mówić, że słuchaj, nie przyszło jeszcze, to nie przyjdzie. Od jakiegoś czasu sięgamy do księgi Daniela, jednego z proroków Starego Testamentu w Biblii i mam nadzieję, że mamy z tego frajdę. Ja osobiście mam, no ale może to dlatego, że siłą rzeczy, żeby to przygotować, muszę trochę więcej spędzić nad tym czasu. Powiem wam, że lubię odkrycia związane z księgą Daniela i lubię to, co ona przypomina. A może przypomnę troszeczkę. Daniel jako młody chłopak razem z grupą jego przyjaciół, być może się znali, być może nie, ale z dobrych domów, z bogatych domów w Judei, młodzi ludzie, 14 lat, przyjeżdża król Nabuchodonozor, Nebukadnezar, w zależności od tłumaczenia, zdobywa Jerozolimę i uprowadza tych młodzieńców, bo ich historię znamy z tej księgi, uprowadza tych młodzieńców do swojego królestwa, Imperium Babilonu. Tam okazuje się, że wybrani są do tego, żeby służyć na dworze króla. To oznacza, że idą na 3-letnie studia w Babilonie, który wtedy miał ogromne osiągnięcia, jeżeli chodzi o matematyczne osiągnięcia, inżynieryjne. Jeden z 7 cudów świata, ówczesnego świata, to były właśnie wiszące ogrody w Babilonie, które król zbudował dla swojej żony, więc jak widać, wysoko postawił poprzeczkę. Zatem, słuchajcie, no, mieli do czynienia naprawdę z wyjątkową cywilizacją, a jednocześnie z ogromnym upadkiem, to znaczy z ogromną deprawacją. To, co nam się wydaje, że jest dzisiaj moralnie czy etycznie złe, czy nie do pomyślenia, pomnóż sobie to 100 razy, będziesz miał Babilon. I tam właśnie trafili do takiego bezbożnego świata ci młodzieńcy. Poznaliśmy już ich przygody. Nie zgodzili się na to, żeby jeść z królewskiego stołu, a to ze względu na ich przekonanie o tym, kim jest ich Bóg. I to przekonanie towarzyszyło im cały czas i jak będziemy jeszcze dzisiaj czytać, towarzyszy wciąż i Danielowi, i jego trzech przyjaciół. Niezależnie od tego, czy stoi przed nimi groźba wrzucenia do rozgrzanego pieca, nie kłaniają się królowi. Podejmują inicjatywy, które okazują się mądre i roztropne w taki sposób, że wciąż nie rezygnują ze swojego przekonania i z czci dla Boga Jahwe, a jednocześnie funkcjonują w świecie, który jest im wrogi. Nie uciekają od codzienności. Więcej, nawet Daniel staje się przełożonym za czasów króla Nabuchodonozora wszystkich astrologów, magów i tym podobnych. To nie są przedmioty, których uczono w Izraelu. A jednocześnie okazuje się, że Daniel potrafi się w tym znaleźć. jest w kontrze do tego, co Babilończycy wierzą, politeistycznych różnych wierzeń i mnóstwa bogów na każdą okazję. I z tego nie rezygnuje, ale potrafi się znaleźć w świecie i nawet zdobyć tam stanowisko i funkcję, wciąż oddając chwałę Bogu, więcej, nawet sprawiając, że to król, któremu służy, mówi, że jego Bóg, Bóg Daniela, jest największy. Daniel umie wyjaśniać sny, jest przełożonym nad mędrcami króla. Te historie wydają się naprawdę fascynujące, gdybyśmy mogli im towarzyszyć z bliska, pewnie jeszcze bardziej. W kolejnym odcinku trafiamy na historię dwóch królów. To jest 4 i 5 rozdział Księgi Daniela. Pozwólcie, że wam troszeczkę je przedstawię, bo przeczytać całości nie damy rady. Ale zachęcam do tego, żeby zrobić to w domu. Uwaga! Król Nabuchodonozor po raz kolejny ma sen. Król Nabuchodonozor po raz kolejny ma sen. Mieszka sobie w swoim pałacu, jest nawet napisane, że król Nabuchodonozor żył sobie spokojnie w swoim domu, był szczęśliwy w swoim własnym pałacu. No, trudno się dziwić, tak? Bogaty imperium, sukces, rozrosło się, więc no, dlaczego miałoby być inaczej? Ale mówi w pewnym momencie, lecz miałem sen. Po raz kolejny król Nabuchodonozor ma sen. I w Babilonie to nic dziwnego, bo bardzo często interpretowano sny. Bardzo często właśnie to był ten cały sennik i tego, co sny znaczą i różne omeny, to była jedna z gałęzi w ogóle właśnie nauki. Więc kiedy go zobaczył, kiedy go doświadczył, kiedy mu się przyśnił, był mocno tym zestresowany. To go zmartwiło, to go przeraziło. W związku z czym, uwaga, co zrobił? Zrobił to, co robił zwykle i co zrobił poprzednio. Czyli wezwał wszystkich swoich mędrców, astrologów, magów i tym podobnych, tych, którzy potrafią i powinni mu dać jakąś pomoc w tej kwestii. Po tym, jak od nich tej odpowiedzi nie dostaje i trudno się dziwić, w zasadzie cały czas wszyscy wróżbici, magowie, astrologowie wykazują się totalną niekompetencją i wcale się nie dziwię, że on się na nich wścieka, bo przecież w końcu za co im płaci. A tu się okazuje, że to nic nie daje. Robi dokładnie to samo, co poprzednio. Wzywa Daniela. Mówi o nim: Danielu, wiesz co, ty masz ducha takiego bogów, takich świętych bogów. Co jest nieprawdą, bo Daniel mu powiedział, że Daniel nie ma takiego ducha, bo jest po prostu Bóg, który może odpowiedzieć Nabuchodonozorowi, a Daniel nawet sam nie jest w stanie tego zrobić i na pewno nie jest ich wielu, jest jeden i to jest Bóg Jahwe. No ale cóż, jak widać, ciężko jest zreformować króla. Przedstawia Danielowi sen. Sen dotyczy drzewa, które wyrasta, wielkie, potężne, z owocami, w zasadzie od samej ziemi do samego nieba, jest bogate, daje schronienie zwierzętom, jest na nim mnóstwo owoców i wtem przychodzi ktoś z nieba i mówi o tym, że trzeba obciąć to drzewo, że trzeba pościnać gałęzie, wygonić zwierzęta, że wszystkie owoce zrzucić, że zabrać cały pień, ale zostawić korzeń. I ten korzeń musi być przysypany, będzie przysypany tam trawą, będzie na nim spoczywała rosa, zwierzęta tam będą podjadać i tym podobne. Jest napisane, że jest to po to, aby żyjący wiedzieli o tym, że Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim, że może je dać komu zechce i że najmniejszego z ludzi może postawić nad nim. Więc król Nabuchodonozor mówi Danielowi: słuchaj, jak zwykle mi nie wytłumaczyli, więc proszę, ty mi wytłumacz. Daniel zląkł się, kiedy usłyszał ten sen i mówi: dobry królu, chciałbym, żeby to nie dotyczyło ciebie. A Nabuchodonozor mówi: nie bój się, mów, znamy się, mów. No i Daniel mu opowiada. Oznacza to tyle mniej więcej, że po prostu na 7 okresów czasu, których nie jesteśmy tutaj w stanie sklasyfikować, co to do końca znaczy, zostaniesz stąd zabrany. Królestwo jakby zostanie ci zabrane. Nie będziesz miał władzy, nie będziesz miał możliwości, nie będziesz miał bogactw. Co więcej, zostaniesz poniekąd jakby wygoniony. Będziesz, zdziczejesz tak naprawdę. Zaczniesz wyglądać jak zwierzę, będziesz gdzieś wygoniony, będziesz się żywił trawą, będziesz pił wodę z rosy, włosy ci urosną, zarośniesz cały, nie będziesz dobrze pachniał i tak dalej, i tak dalej. Dlatego królu mówi: przyjmij moją radę, okup swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje występki miłosierdziem dla ubogich i może w ten sposób unikniesz szczęścia. I tak kończy się pewien etap. Później widzimy znowu Nabuchodonozora, uwaga, 12 miesięcy później. 12 miesięcy później widzimy go, jak się przechadza po swoim pałacu i mówi: o, wielki Babilon, czyż to nie ja zbudowałem, czyż to nie moja zasługa, zobaczcie, jak pięknie to wszystko zrobiłem, ogląda. I w tym momencie, dosłownie w tym momencie, spada na niego głos Boga żywego, który mówi: no, Nabu, był czas. I teraz to, co było zapowiedziane, się wydarzy. No i się wydarzy. Dokładnie tak jest. Natychmiast spełniły się te słowa. Został wypędzony spośród ludzi, żywił się trawą jak bydło, a rosa z nieba była mu ochłodą. Jego włosy rosły i stały się gęste jak pióra orła, a jego pazury wielkie jak szpony ptaka. Niektórzy przypuszczają, że jest to opis choroby psychicznej, która go dotknęła. Niektórzy mówią, że to jest po prostu wyrzucenie go poza obręb cywilizacyjny, czyli gdzieś tam po tym buszu, czy po jakichś stepach, czy jakichś innych rodzajach tam, co tam było, terenach musiał się gdzieś tam chronić i zdziczał. To nie koniec jego historii, ale przejdźmy do następnej. W niej widzimy Belszazara, syna Nabonida, czyli wnuka Nabuchodonozora. Widzimy go w sytuacji, w której właśnie jest na uczcie. To zastanawiające, że widzimy go tylko przez jeden dzień, a nawet jeden wieczór. Ten jeden wieczór, szczególny wieczór, jak się później okazuje, jest tutaj opisany. I Belszazar właśnie sobie świętuje na oczach wszystkich swoich poddanych. Wszyscy się tam zebrali, jest mnóstwo ludzi. Król Baltazar wydał wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników. W ich obecności pił wino. Gdy Baltazar napił się wina, czyli już trochę sobie podchmielił, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor, ojciec to jest tutaj tak napisane, ale chodzi o jego dziadka, wziął ze świątyni w Jerozolimie, żeby mógł z nich pić król, jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote naczynia zabrane ze świątyni, która jest domem Boga w Jerozolimie, i pił z nich król i jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. I pili wino i chwalili bogów ze złota, srebra, z miedzi, z drewna i kamienia. Więc tak naprawdę mamy obraz niezłej imprezki, która się tam odbywała. Naprawdę, huczna biba. To, co tobie się wydaje dobrą imprezą, no to tam było naprawdę, hulało ostro. W tym momencie Belszazar wpadł na pomysł, że po prostu weźmie te naczynia, które były ukradzione ze świątyni, i pokaże, co myśli o Bogu Jahwe. Wszyscy będą sobie z nich pić i właśnie zbezcześcimy pamięć o nim. I w tym momencie widzi, nie wiem jak to się wydarzyło, w jaki sposób to było, ale tak jest opisane, że widzi rękę, która pisze na ścianie. Która pisze coś na ścianie, i to, co wtedy wszyscy wokół niego też zobaczyli, przeraziło. Była dobra imprezka, a nagle, i wiecie, i król pokazywał się, jak jest wielki, jak wspaniały przed całym swoim ludem, bo tam cały lud też był, a nagle coś w niego wstąpiło. Nagle zbladł. Nogi się pod nim ugięły. Nie wiedział, co zrobić, zaczął się zachowywać dziwnie. Zawołał wszystkich swoich mędrców. Co to znaczy? Znowu zawołał wszystkich swoich mędrców, wróżbitów, astrologów, magów. Być może niektórych tych samych, których Nabuchodonozor jeszcze miał. I zawołał ich, co to znaczy? Oni jak zwykle drapią się po głowach, no nie wiemy. Ależ oni są niekompetentni. Nie wiem, czy ktoś w ogóle by chciał płacić takim ludziom w dzisiejszych czasach. Po raz kolejny przychodzisz jako menadżer do swoich doradców i oni po raz kolejny nie są w stanie ci odpowiedzieć na pytania. Myślę, żeby wypadało ich zwolnić i zatrudnić nowych. No ale cóż. Więc nie dostaje odpowiedzi. To sprawia, że jest przerażony jeszcze bardziej. Jest przerażony na tyle, że zaczyna wręcz krzyczeć. I wiecie, i jak zaczyna krzyczeć, ten król, najwyraźniej dosyć młody, przybiega jego matka. Jest napisane, że królowa, ale chodzi o królową matkę. Jego matka przybiega i mówi: słuchaj, co się stało, co się dzieje? On tutaj, wiecie, tu ten napis, nie wiem, jestem przerażony. I ona wtedy do niego mówi: ale wiesz, jest w królestwie człowiek, który może odpowiedzieć na twoje pytanie, i korzystał z jego doradztwa twój dziadek, i on zawsze miał rozwiązanie na różne sprawy i wiedział. Dobrze, to dawajcie go. Daniel przychodzi, on mówi: to ty jesteś tym niewolnikiem tam z Izraela, tym, no wiesz co, powiedzieli mi, że ty jesteś w stanie wyjaśnić. To weź mi, wytłumacz to, jak mi wytłumaczysz, to wiesz, to ja ci wtedy trochę ozłocę, dam ci jakieś ładne ubranka, może nawet będziesz tutaj, wiesz, jakieś miał stanowisko, będziesz trzecim w tym królestwie, tylko weź mi, wytłumacz, bo się trochę przeraziłem. Na co Daniel ze stoickim spokojem, jeżeli można go nazwać stoikiem, staje przed królem i mówi: wiesz co, te szatki to ty se weź, tytuły to se zatrzymaj, a ja ci powiem, co to oznacza. I nie mówi od razu, co to oznacza, tylko zaczyna mu opowiadać: wiesz co, był tutaj Nabuchodonozor, twój dziadek, i ty o nim wiesz. I to był ten, który doszedł do pewnych wniosków po tym, co przeżył. I ty doskonale znasz jego historię, ale nic a nic się z tego nie nauczyłeś. Wręcz przeciwnie, nie ukorzyłeś swojego serca przed Bogiem. Ty, Baltazarze, nie ukorzyłeś swojego serca. Belszazar i Baltazar to samo. Nie ukorzyłeś swojego serca, chociaż jako jego syn wiedziałeś o tym wszystkim. Więc ten napis oznacza, że wszystko zostało policzone. Okazało się, że jesteś lekki. Twoje królowanie dobiega końca. A całość kończy się tak, że tego samego wieczoru Belszazar ginie. Mamy tutaj trzy konteksty. Kontekst Daniela, kontekst dwóch królów, no i w końcu kontekst samego żywego Boga. I pozwólcie, że mam nadzieję, w krótkich paru słowach uda mi się do tego nawiązać. Kontekst Daniela to jest kontekst, który my jako chrześcijanie moglibyśmy na przykład sobie przyrównać do dzisiejszych czasów. To jest ten, który właśnie jest w tym świecie, w którym jest wygnańcem, to nie jest jego świat, to nie są jego wartości, to nie jest jego kraj w zasadzie, ale Pan Bóg go tutaj postawił i co teraz? Spotyka się permanentnie z drwiną. Pomimo tego, co już osiągnął i czego doświadczył, wciąż ktoś z niego drwi. Wciąż królowie są przekonani, że mają nad nim władzę i Belszazar mówi do niego, widzisz, o ty niewolniku tutaj jesteś, ty jesteś tym porwanym, to może mi coś tutaj opowiesz. Myślę, że Daniel może być sfrustrowany, bo widzi niekonsekwencje władców, którym po raz kolejny przychodzi do głowy, że jeżeli czegoś nie wiedzą, to zawołają wszystkich swoich mędrców, wróżbitów, magów, astrologów. No żeż kurczę, nic się nie uczą na błędach. Daniel jest tam już od przynajmniej 70 lat. Między 4 a 5 rozdziałem jest prawdopodobnie 30 lat różnicy. On jest tam od 70 lat, prawdopodobnie. Tak się mniej więcej liczy, co oznacza, że jest w okolicach no, solidnej 80 ileś. On już ma sędziwy wiek. I tyle czasu tam spędził, wciąż z nadzieją i z myślą, że wróci do swojej ojczyzny, do świętego domu Izraela, do Judei, do Jerozolimy. Ale przez ten czas Daniel swoją postawą, swoją integralnością, odwagą, inicjatywą i wciąż przynależnością deklarowaną do jedynego Boga Jahwe, któremu tylko się kłaniał, sprawił, że uwaga, jak wyrażają się o nim w tamtym czasie. Pozwólcie, że dokładnie przeczytam. Potem stawił się przede mną Daniel, którego imię brzmi Belteszazar, zgodnie z imieniem mojego Boga, to są słowa Nabuchodonozora. Ma on ducha świętych bogów, więc opowiedziałem mu swój sen. Belteszazarze, przełożony mędrców, wiem, że masz ducha świętych bogów i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie zbyt trudna do odkrycia. Miałem sen, a ty powiedz, jakie jest jego znaczenie. I to nie koniec. Bo z kolei w historii Belszazara czytamy, w 5 rozdziale, 11 wersecie. Jest w twoim królestwie człowiek, i to mówi królowa matka, w którym mieszka duch świętych bogów. Już za dni twojego ojca znajdowano u niego światło, rozsądek i mądrość. Także mądrość bogów. Król Nabuchodonozor, twój ojciec, ustanowił go przełożonym mędrców, Chaldejczyków i astrologów. Skoro więc Daniel, któremu król nadał imię Belteszazar, ma w sobie nadzwyczajnego ducha, rozum, rozsądek, zdolność wyjaśnienia snów i tajemnic oraz rozwiązywania, już mi brakuje palców u ręki, spraw. Wezwij go i teraz, aby powiedział, co to oznacza. I tak samo znowu czytamy, kiedy właśnie Belszazar stawia przed sobą Daniela. Słyszałem o tobie, że masz ducha bogów, że masz światło, rozsądek i nadzwyczajną mądrość. Okazuje się, że Daniel, chociaż może jego funkcja i stanowisko za każdym razem były zachwiane w zależności od kaprysu króla, to jednak przez swoją integralność i wciąż trwanie przy Bogu zdobył taką renomę. Na dodatek wciąż podkreślając, chociaż oni są uparci, masz ducha bogów, on podkreślał, nie, mam co najwyżej ducha Boga, Jahwe. W tym grzesznym, wrogim mu świecie zdobył takie stanowisko i takie poważanie. Jeżeli już przychodziło do rozwiązania problemów, przychodzono do niego. Powiedziano, że co? Że ma kontakt z Bogiem. I będzie w stanie na to odpowiedzieć, bo jest przepełniony mądrością. Jest jeszcze bardzo ważny aspekt też tego kontekstu Daniela. Spójrzmy na to. Stało się to, aby żyjący wiedzieli o tym, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim, że może je dać komu zechce i że najmniejszego z ludzi może pozostawić nad nim. Taki sen miałem ja, król Nabuchodonozor, a ty, Belteszazarze, w obecności wszystkich mędrców mojego królestwa, powiedz, co on oznaczał. Więc Nabuchodonozor pyta właśnie Daniela, bo oni nie potrafili powiedzieć, moi mędrcy, jakie jest jego znaczenie. Ty jednak potrafisz, bo masz w sobie ducha świętych bogów. I uwaga, co odpowiada Daniel. Belteszazarze, niech cię nie przeraża mój sen, to znowu mówi Nabuchodonozor do Daniela, a Daniel odpowiada, panie mój, oby ten sen dotyczył twoich wrogów, a jego znaczenie odnosiło się do twoich przeciwników. To jest raz. A kiedy czytamy z kolei w historii Belszazara, Baltazara, jakkolwiek, słyszymy tak. Wywyższałeś się ponad Pana nieba i kazałeś przynieść przed swoje oblicze naczynia z jego domu. Piłeś z nich wino ty sam, twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice. Chwaliłeś bogów ze srebra, złota, z miedzi, żelaza, z drewna i kamienia, którzy są ślepi, nie słyszą i nie wiedzą. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i każdy twój krok nie wysławiałeś. Dlatego on posłał tę rękę, która wykonała ten napis, a potem jest przepowiednia tego, że królestwo upadnie. Widzimy tutaj dwie postawy. Z jednej strony Daniel ma ogromne współczucie dla ludzi, których tam widzi. Wciąż jest w królestwie, które jest mu wrogie, które go nie szanuje, które z niego drwi, którym pomimo tego, że zdobywa to stanowisko i zdobywa tą renomę, to jednak wszyscy z niego wciąż drwią, a on ma wciąż współczucie dla tych, którzy szukają, którzy nie szukają, którzy wręcz są przeciwni Bogu. I tak jak w przypadku króla Nabuchodonozora, chciałbym, żeby to nie dotyczyło ciebie. Ale jednocześnie, razem z tym współczuciem idzie też prawda. Zarówno jedno, jak i drugie pochodzi od jego Boga. Daniel, chociaż jego życie jest wtedy narażone, stając przed Baltazarem, Belszazarem, mówi prosto w jego oczy, stary, nie ukorzyłeś się i masz przerąbane. I to jest właśnie koniec i to oznacza ten napis. Więc kiedy przychodzi do tego, żeby powiedzieć Bożą prawdę, on się nie waha i mówi ją prosto w oczy z jednoczesnym współczuciem, które ma do ludzi, którzy w ten sposób sami ściągają na sobie nieszczęście. Przypomina nam to coś? Prawda i współczucie w jednym? Był przełożony nad mędrcami i miał zadziwiający, no być może kiedy już ma solidne 80 parę lat, to może dlatego, ale on od początku to wykazywał, zupełnie go nie interesują zaszczyty, funkcje, jakieś bogactwa. Kiedy ma okazję wykazać się przed Belszazarem, tamten mówi, dam ci trzecie miejsce w królestwie i wszystko, czego chcesz. On odpowiada, a se to weź, a po co mi to? Nie interesuje mnie to, ale pozwól, że teraz ci opowiem, co Bóg właśnie ci napisał na tej ścianie. To jest kontekst Daniela. A teraz kontekst królów. Czy wiecie, że czwarty rozdział jest napisany jako świadectwo Nabuchodonozora? To on zaczyna te słowa w czwartym rozdziale. Ja, Nabuchodonozor. Czwarty rozdział jest napisany jak jego świadectwo, jak jego historia. Jakby to on pisał ten rozdział. Nabuchodonozor ma doświadczenie z Danielem i z tym, co Bóg uczynił w jego życiu. Daniel wytłumaczył mu sen. Nabuchodonozor już raz powiedział, że Bóg Daniela jest tym właściwym. Zna Daniela, bo nawet dał mu stanowisko i jego przywołuje jako przełożonego nad mędrcami, więc korzysta z jego rad. Ale wciąż jest ewidentnym politeistą i wciąż korzysta z rad wszystkich magów, wróżbitów, a bo co tam? Skoro mogę skorzystać, to skorzystam. A nuż? Jego rozumienie prawdy o Bogu Jahwe jest takie, o tak, on jest najwyższy. Ale na wszelki wypadek, jeżeli pozostali też mają coś do powiedzenia, to może. Wciąż polega na sobie, jest zadowolony z siebie. Tak jak czytaliśmy, przechadza się po swoim tarasie 12 miesięcy, które dał mu Bóg. Po tym, jak właśnie dał mu Bóg 12 miesięcy, kiedy Daniel go ostrzegł, musisz zmienić swoje postępowanie, miłosierdzie wobec ubogich, musisz przestać postępować tak jak w ten sposób, a on 12 miesięcy później, no patrzcie, jaki piękny Babilon, no. Najwyraźniej nie do końca uwierzył w słowa Daniela i w tym momencie to wszystko się kończy. Ale szalenie istotnym jest koniec, którego jeszcze nie przeczytaliśmy, tego rozdziału, w którym Nabuchodonozor pisze tak. Kiedy minęły te dni, tego zdziczenia, tych siedmiu okresów, kiedy był wygoniony, kiedy Miał włosy, rosły mu jak gęste, jak pióra orła, a jego pazury wielkie jak szpony ptaka, kiedy był pewnie brudny, ogłupiały. Trudno powiedzieć, kiedy minęły te dni, ja, Nabuchodonozor, król Imperium Babilońskiego, podniosłem oczy ku niebu i wtedy zrozumiałem wszystko. Błogosławiłem Najwyższego, i tutaj mowa o Bogu Jahwe, Bogu Daniela, żyjącego wiecznie, chwaliłem Go i wysławiałem, bo Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, a Jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wszystkie plemiona ziemi nic nie znaczą wobec Niego. On według swego upodobania włada mocami nieba i plemionami ziemi. Nikt nie może powstrzymać Jego ręki i powiedzieć Mu, co Ty czynisz. I kiedy to zrobiłem, w tej chwili wróciła mi jasność umysłu. I ku chwale mojego królestwa powrócił do mnie i majestat i blask. Moi doradcy i książęta szukali mnie. Przywrócono mnie do godności królewskiej i otrzymałem jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam króla nieba, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, a jego drogi sprawiedliwością. On może poniżyć tych, którzy się pysznią. Jakże piękne świadectwo króla, który mówił tak wiele, miał całą najróżniejsze świątynie, najróżniejszych bogów, prawdopodobnie miał jakieś sale wypchane najróżniejszymi bożkami, gdzie wrzucił też naczynia ze świętego miejsca, z Jerozolimy, święte naczynia. A tutaj nagle, po tym wszystkim, co przeszedł, mamy wrażenie, że wreszcie, ostatecznie dotarło do niego to, co Bóg chciał mu pokazać. I istotnie tak jest, bo kiedy Daniel mówi do Belszazara, do jego wnuka, mówi, twój dziadek obczaił już, o co chodzi, i się ukorzył. Znamiennym jest też to, że, uwaga, Nabuchodonozor, kiedy mówi, że zwrócił swój wzrok ku Bogu, mówi, że wrócił mu rozum. Jak często, będąc chrześcijaninem, spotkałeś się z taką historią, że dobrze, to ty masz swoją wiarę, a ja mam swój zdrowy rozsądek i rozum. Ten fragment pokazuje, że było dokładnie inaczej. I to nie mówi żaden chrześcijanin ani kapłan Jahwe, tylko mówi to król Nabuchodonozor, politeista, który właśnie był twórcą tego imperium. I on mówi, kiedy spojrzałem w niebo i szukałem Najwyższego, to wtedy wrócił mi rozum. Wtedy mój rozum otrzeźwiał. Wtedy mogłem myśleć racjonalnie. Powiedziałem, że kontekst królów. A Belszazar? Belszazar drwi z Boga, przynosi naczynia, pokazuje swoją pychę, pyszni się przed wszystkimi, chce pokazać, jak jest wielki i wspaniały, chociaż trudno opisać jego osiągnięcia, bo nie wiemy, jakie są, raczej po prostu odziedziczył w spadku. Ma przekonanie o wyższości, zarówno nad Danielem, jak i wszystkimi innymi. Jest, szczerze mówiąc, dosyć głupawy. Bo z historii wiemy, że Cyrus razem ze swoim wojskiem perskim stoi dosłownie u bram. A w tym momencie Belszazar robi sobie imprezkę ze wszystkimi. Jakby chciał na chwilę zagłuszyć, jakby chciał na chwilę zapomnieć. Jest przekonany o sile materializmu. Nawet w momencie, kiedy Daniel mu wszystko wyjaśnia, on mówi, dobra, no to widzisz, to daję ci te szaty, jeszcze cię zaraz tutaj ubiorę, dam ci tutaj jakiś kawałek królestwa. Jak idiotyczne to było po tym, kiedy Daniel mu przed chwilą powiedział, stary, właśnie widziałeś ten, przeraziło cię to, co widziałeś, ten napis na ścianie, ja ci wytłumaczyłem co, a ty bawisz się dalej i jeszcze mi dajesz te szatki w przekonaniu, że wszystko jest okej? Najwyraźniej Belszazar chyba był przekonany o swojej wyższości tak bardzo, że wręcz widział nieśmiertelność. I pojawia nam się kontekst Pana Boga. Zastanawiam się, czym jest to miłosierdzie i łaska, którą objawia królom, którzy zupełnie go nie szanują? Bo jak dobrze się zastanowimy, kolejny sen dla Nabuchodonozora. Kolejny już, kiedy Pan Bóg chce mu coś powiedzieć. Palec, który pisze na ścianie dla Belszazara, żeby mu pokazać, stary, jest źle. Bóg daje Nabuchodonozorowi 12 miesięcy, może się upamiętać. Jest czas na pokutę. Dlaczego nimi się tak zajmuje? Więcej nawet, stawia i wystawia swoich ludzi na próbę, właśnie Daniela i jego przyjaciół, stawiając w tym dziwnym, zdeprawowanym miejscu, wrogim im zupełnie, właśnie po to, żeby cały czas tam byli i świadczyli o tym, kto jest najwyższy. Ale na końcu pokazuje, że naśmiewać się z siebie nie da. I to On decyduje. To On ustanawia królów. Jeżeli masz jakąś władzę, to pamiętaj, ona pochodzi od Boga. I On tak samo jest ją w stanie odebrać. Zatem teraz, gdybyśmy mieli spojrzeć na te trzy konteksty. Kontekst Daniela, kontekst królów i kontekst Najwyższego Boga, moglibyśmy zastanowić się nad konsekwencjami tego i lekcją dla nas. Bo Daniel to troszeczkę tak jak chrześcijanie w tym świecie. Jesteśmy postawieni przez Boga w miejscu, w którym, które nie jest przyjazne. Dlatego pytamy, czy chrześcijanin może kochać świat, kiedy świat nie kocha chrześcijan, bo świat nie kocha chrześcijan. Dzisiaj, kiedy przedstawiamy swoje wartości, miłość Boga i mówimy, że jest jedyny i święty i że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Niego, jesteśmy oskarżeni o nietolerancję, głupotę, zaściankowość. Ale to nie znaczy, że mamy się teraz schować w jakichś bunkrach, czekać na koniec cywilizacji albo koniec świata, że mamy się odciąć od tego świata i powiedzieć, że wszystko, co na nim jest, jest absolutnie i totalnie złe. Że mamy nie rozmawiać z ludźmi, którzy prezentują odmienny pogląd niż my. Że mamy nawet w ogóle nie mieć z nimi kontaktu. Jest dokładnie wręcz przeciwnie. Pan Bóg postawił nas tutaj w szczególny sposób, w szczególnym miejscu i w szczególnym celu. I kiedy Jezus odchodził z tej ziemi, mówił wyraźnie, teraz idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, wszystkie pogańskie narody, wszystkie narody, które mnie nie znają, wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że są ateistami i uciekają od tego, co ja mam im do zaoferowania, od źródła życia, którym ja jestem, idą na potępienie. Daniel właśnie to robi tam, w tym miejscu, mówiąc cały czas o Bogu Jahwe, pokazując Go, pokazując tego, który jest naprawdę najświętszym i jedynym Bogiem. Korzysta z tego, co zostało mu dane, z tej mądrości, którą może tam też czerpać, z tej wiedzy, ale jednocześnie przekłada Najwyższego Boga nad wszystko i wykorzystuje to dla Jego chwały. Daniel ma współczucie pomimo frustracji. Jak często miałeś okazję rozmawiać z przyjaciółmi, pokazywać im, kim jest Jezus w twoim życiu, co zmienił, pokazywać im fragmenty Bożego Słowa, mówić o tym, na czym polega Ewangelia, o zbawieniu w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. I nawet czasami zdawało ci się, że tak, super, super, pomódź się o mnie. Tak, fajnie, rzeczywiście, ale ty jesteś, ale to jest ekstra, ale to jest w ogóle ta Biblia. Nie, no ja nie wiedziałem. Wychodzisz, wracasz do domu i mówisz, kurczę, Panie Boże, wygląda na to, że chyba się nawrócił. I za chwilę widzisz, że zupełnie inaczej wygląda jego, jej życie. Że nic się nie zdarzyło. Tydzień później, dwa tygodnie, miesiąc, pytasz, stary, przecież rozmawialiśmy. No tak, rozmawialiśmy, no. Ale o czym? No tak, fajnie było, ale wiesz co, no to pozwól, że ci przypomnę. Wiesz, Ewangelia wygląda tak i tak. Ty, no super jest ta Ewangelia, rzeczywiście, no naprawdę. I ta miłość, to miłosierdzie, no to ja nie wiedziałem. Nie, no to wiesz co, ja bym chciał tak jak ty. No to super, wracasz do domu, wow. I od nowa Polka. Mam wrażenie, że tego właśnie Daniel doświadczał tam cały czas. Cały czas stawał i świadczył o Bogu, który jest jedyny i prawdziwy, a później i tak wszystko przybierało z powrotem swój obrót. A on wiernie wciąż stawał, mówiąc prawdę, ale ze współczuciem. Na ile dzisiaj ja i ty mamy współczucie w sercu do ludzi, którzy giną, nie znając Chrystusa? Jeszcze coś jednego się w nim pojawia. W zasadzie to wszystko, co tam się dzieje, te czasy też były niespokojne. Nabuchodonozor, tutaj jakieś sny, wiecie, ciągle jakieś podboje, takie imperialne zapędy, tam się ciągle coś działo. Już nie mówiąc o Belszazarze, czyli jego wnuku, kiedy właśnie Cyrus tak naprawdę dokładnie w ten wieczór, niektórzy twierdzą, że to był październikowy wieczór, gdzieś tam w którymś roku VI wieku przed Chrystusem, dokładnie w ten wieczór, kiedy on ucztował, Cyrus zrobił tą wielką taktyczną zagrywkę, kiedy powstrzymał Eufrat, bo Eufrat wpływał gdzieś tam, ponoć przez Babilon sobie przepływał pod murami, było to tak skonstruowane, technicznie, idealnie. A on po prostu zbudował tamę na tym Eufracie, dzięki czemu jego wojska mogły po prostu wejść pod te mury tą właśnie drogą. Efektem czego? Właśnie tego wieczoru, tej nocy. Belszazar został zabity według tego, co zostało mu przepowiedziane. Więc tak naprawdę ludziom, którzy żyli w tamtych czasach, towarzyszył niepokój i panika. A czy dzisiaj jest inaczej? Kiedy jechałem z młodymi ludźmi niedawno, kiedy ich zapytałem... Dlaczego się interesują w ogóle ekologią czy coś tam? I pytałem, no wspomnieli, takie słowo było, taki moment, ktoś rzucił takie hasło, no w zasadzie ja nie wiem, czy tam dożyjemy czegokolwiek, bo świat się zaraz skończy. Ja mówię, skąd to wiesz? Jak to? No bo wiesz, no spójrz na ekologię, spójrz na to, że środowisko, że świat ginie. I tym. Młodzi ludzie naprawdę tym żyją. Być może też powinniśmy trochę, albo nawet więcej. Ale jest tak dużo różnych elementów, które jeżeli sobie poprzypominamy, jeżeli zobaczysz nawet historię swojego życia, jak łatwo, żeby to, co wydaje nam się pewne i oczywiste, żeby się skończyło. Tymczasem Daniel, polegając na Bogu, Jahwe, jest troszeczkę jak taki, jak taka skała, tak w zasadzie stoi w tym samym miejscu, niczym się, tym się nie przejmuje, nie panikuje, że cywilizacja się kończy, tylko on mówi, Bóg jest tym, który decyduje o tym, czy padną królowie, czy nie. W rezultacie sam przeżył czterech królów i cztery imperia. Więc kiedy nie jesteś chrześcijaninem, i to jest ten kontekst królów, masz dwie drogi. Prawda jest taka, że Bóg jest Bogiem i od tego nie uciekniemy. Zatem jedna droga to postawa pokory, którą zaprezentował Nabukadnezar, który ostatecznie powiedział, to Bóg jest Bogiem Najwyższym i Jemu się będę kłaniał i wszyscy mają się i powinni kłaniać Jemu. Dzisiaj już po tym wszystkim zrozumiałem, bo kiedy moje oczy zwróciły się ku Najwyższemu, mój rozum wrócił. I są w zasadzie tylko dwie drogi, nie ma trzeciej, bo drugą jest bunt. W drugiej musisz powiedzieć, to wszystko jest bzdura. Nie wierzę w Boga, nie chcę za Nim iść, nie wierzę, że to się wszystko wydarzyło i że On ma jakikolwiek sens albo jakikolwiek wpływ na moje życie. Czas łaski, który jest nam dany, a jest napisane o tym w Bożym Słowie i muszę Ci o tym powiedzieć i przypomnieć, On nie jest nam dany do końca cywilizacji albo do końca świata. Czas łaski, który jest dany Tobie przez Boga, który wie, kiedy się narodziłeś i kiedy skończy się twoje życie. W przypadku Nabuchodonozora, tam był jeszcze nawet rok, kiedy mógł coś pozmieniać i później miał czas. W przypadku Belszazara to był ten sam wieczór. Więc nigdy nie żyj w przekonania, że dzisiaj możesz żyć, jak żyjesz, z nadzieją, że kiedy będziesz na łożu śmierci, to może zmienisz zdanie. Bo nie masz pojęcia, czy to będzie łoże. Nie cywilizacji i jej upadku się bój, ale Boga. I na koniec ten kontekst, który widzimy, jeżeli chodzi o Boga. Kiedy królowa matka przychodzi do Belszazara i mówi, słuchaj, jest człowiek w twoim królestwie, w którym mieszka Duch Świętych Bogów. Bzdura, bo mieszka Duch Świętego Boga. Ale dalej jest o nim napisane. Skoro więc Daniel, któremu król nadał imię Belteszazar, ma w sobie nadzwyczajnego ducha, rozum i rozsądek, zdolność wyjaśniania snów i tajemnic. Pozwólcie, że coś wam przeczytam. Żeby ładnie było. Prosto z księgi Izajasza. W drugim wersecie. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni Pana. Jakby na to nie patrzeć, to, co mamy zaprezentowane w księdze Daniela, w historii tego człowieka, już wskazuje nam na osobę Chrystusa, który dokładnie właśnie te elementy przyniósł po to, abyśmy my mogli doświadczyć łaski. To On mówi, przyszedłem, Duch Święty mnie namaścił i chciałem wam objaśnić i objawić, co? Rok łaski od Pana. Więc mówi, Królestwo Boże się przybliżyło, upamiętajcie się. Czy jesteś wierzący, czy nie? To jest wezwanie Chrystusa, które było już wtedy za czasów Daniela. To właśnie na Jezusie spoczął ten duch mądrości, rozumu, poznania i bojaźni Bożej. To właśnie Chrystus rozpoczął królestwo o którym w pierwszym śnie Daniel opowiadał Nabuchodonozorowi, że przyjdzie królestwo znikąd, jak kamień i rozwali posąg i wszystkie bóstwa i wszystko, co się do tej pory wydawało. I to królestwo będzie panować wiecznie. Czy nie wydaje ci się z tej perspektywy, jak głupim było popełnianie tych samych błędów przez tych królów? Kiedy potrzebują odpowiedzi, bo Bóg właśnie coś do nich mówi, wzywają wróżbitów i magów. Chociaż Daniel i wytłumaczenie Bożych słów jest obok. Czy nie wydaje ci się naiwne ich pokładanie ufności w tym, czego sami doświadczyli i osiągnęli i w tym materializmie, i w tym całym imperium, które posiadają i w tej całej mocy, którą mają? Czy nie wydaje ci się z tej perspektywy to idiotyczne? Czy nie można tego przyrównać do dzisiaj? Wypisz, wymaluj. Mam wrażenie, jakby było pisane dzisiaj do nas. Dlatego musisz wybrać. Przykro mi. A może nie, wcale mi nie przykro. Chciałbym, żebyś wybrał dobrze. Jest Królestwo Wieczne, do którego dostajesz się i przechodzisz na zasadzie ukorzenia swojego serca i przekonania, jest najwyższy Bóg. I to On decyduje o królach, o mnie, o tym świecie i Jego się boję. A możesz żyć w sytuacji buntu, w którym dzień w dzień będziesz czekał na koniec jakiejś cywilizacji, będziesz się przed tym bronił, będziesz pokładał ufność w materializmie i swoich osiągnięciach. Ale nie licz na to, że to jest droga, która przyniesie błogosławieństwo i ratunek.